Rozdział 21. Jeep, którym jechali Compani, Czerny zatrzymał się w długiej kolejce samochodów ciężarowych, równo ustawionych po jednej stronie drogi prowadzącej do mostu.
No to mamy stop. Kierowca, chłopak z Alabamy, podniósł się z fotela, a ponieważ niewiele mógł dostrzec, wskoczył na maskę. Panie komandorze, czarno to wygląda. Przed nami ze 200 ciężarówek. Gdzie im się tak śpieszy?
Compani wysunął nogi na zewnątrz samochodu i wyprostował się z ulgą. Od Paryża jechali bez zatrzymywania w stronę mostu pod Remagen na Renie, który niespodziewanie 7 marca został przechwycony przez patrol amerykańskiej dywizji pancernej. Atak był tak zaskakujący, że ostrzeliwani Niemcy nie zdołali eksplodować wszystkich ładunków, które założono w przęsłach, i wycofali się, pozostawiając otwartą drogę dla głównych sił amerykańskich, które jak przez szeroko otwarte wrota zaczęły wlewać się do Rzeszy. Czerny, który drzemał przez ostatnią część drogi, niechętnie odrzucił płaszcz i ziewając wysiadł z samochodu. Po lewej stronie drogi, gdzie teren obniżał się, widać było domy Remagen. Zastanawiał się, czy nie wykorzystać postoju i nie udać się tam w poszukiwaniu czegoś ciepłego do jedzenia lub picia, gdyż herbata w termosie od czasu wyjazdu z Paryża zdążyła wystygnąć. Niemcy chętnie gościli Amerykanów, nawet z własnej woli, wynosząc ziemniętym żołnierzom ciepłe napoje. Zobaczył jednak, że większość domów w zasięgu wzroku była zniszczona lub poważnie uszkodzona, więc pomyślał, że jego poszukiwania mogłyby się przeciągnąć lub okazać bezowocne. Spojrzał na oddział żołnierzy idących gęsiego po torowisku biegnącym nieco wyżej, po prawej stronie szosy, i pomyślał, że zator może być lada moment rozładowany, więc nie powinni oddalać się zbytnio od samochodu.
Postoimy trochę, nie martwicie to? Zwrócił się do Compani'a. Możemy stracić dużo czasu. Zacznę się martwić, gdy nadlecą niemieckie samoloty. Compani lustrował wzrokiem niebo, podnosząc co chwila lornetkę do oczu. Nie dostrzegł żadnego zagrożenia. Usiadł więc na brzegu błotnika i zapalił papierosa. Sądziłem, że bardziej niepokoją cię postępy grupy Pesza i Lansdale'a. Wygląda na to, że wysforowali się daleko przed nas. Czy wy cholerni Polacy naprawdę wszystko wiecie, czy tylko udajecie? Krzyknął Compani. Rzucił papierosa i podszedł do Czernego. Skąd u diabła wiesz o grupie Lansdale'a i Pesza? To przecież najtajniejsza misja w Europie. Mów. Czerny po raz pierwszy widział tak rozsierdzonego Amerykanina. Daj spokój, powiedział pojednawczo. Powiedziała mi o tym Joanna. Kiedy się z nią widziałeś? I dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Ja dowodzę tą misją i nie życzę sobie żadnej gry na boku. Albo jesteś w mojej grupie i meldujesz o ważnych sprawach, albo wracaj do Londynu. Był wściekły, ale Czerny rozumiał, że jest to bardziej efekt zmęczenia i napięcia przed rozpoczynającą się misją niż prawdziwe oburzenie, które mogło wywołać zatajenie ważnej informacji. Daj spokój, powtórzył. Nie miałem zamiaru niczego przed tobą ukrywać. Postanowiłem pogadać o telefonie od Joanny w czasie podróży. Wiedziałem, że będziemy mieli dużo czasu. Okej. Compani poczuł, że jego wybuch był niepotrzebny. Poniosło mnie. Ale teraz już na spokojnie powiedz. Co usłyszałeś od Joanny o Lansdale'u i Peszu?
Pytał o pułkownika Johna Lansdale'a, dowodzącego grupą o kryptonimie Alsos, oraz pułkownika Borysa Pesza, szefa wywiadu w Los Alamos, który został włączony do tej grupy osób mających za zadanie poszukiwać naukowców pracujących nad niemieckim programem nuklearnym, a także materiałów wykorzystywanych w tej pracy.
Co to jest? Usłyszeli nagle głos kierowcy. Stał z boku drogi i wpatrywał się w punkty wysoko na niebie nad górami. Jak na samoloty zbliżały się zbyt szybko, zaś odgłos, jaki im towarzyszył, nie przypominał warkotu samolotowych silników. Wszyscy do rowu! Na lot! Krzyknął Compani i rzucił się w poprzek drogi, gdzie krzaki zasłaniały głęboki wykrot. Głuchy huk strzałów artylerii przeciwlotniczej potwierdził, że nad most nadlatywały niemieckie samoloty. Co to za cholera? Czern rzucił się na ziemię obok Compani'a, a po chwili dołączył do nich kierowca. Nie widziałem takich samolotów. Odrzutowe, wyjaśnił komandor. Nowa broń niemiecka. Są szybkie, ale mają niewielki zasięg i szybko kończy im się paliwo.
Leciały nisko, przemknęły nad nimi z zawrotną prędkością i wystrzeliły świecą w górę, zostawiając za sobą czarne obłoki eksplodujących pocisków obrony przeciwlotniczej, która nie zdążyła z postawieniem zapory. Czerny, który po raz pierwszy widział samoloty odrzutowe, przypatrywał im się bardziej z ciekawością niż lękiem. Dopiero odgłosy bomb, które zrzuciły, zmusiły go, żeby zsunął się niżej do rowu i zakrył głowę. Nalot nie trwał długo, gdyż jak przewidywał Compayne, samolotom kończyło się paliwo lub też ogień przeciwlotniczy był zbyt silny i musiały zrezygnować z dalszych ataków, zrzucając bomby daleko od celu. Przemknęły nad ich głowami jeszcze raz, strzelając na oślep z działek i zniknęły nad górami równie szybko, jak się pojawiły. Ogień dział i karabinów maszynowych, które jeszcze przez chwilę wystrzeliwały pociski za oddalającym się wrogiem, powoli cichł. Wyszli z rowu, otrzepując mundury z resztek zeschłej trawy i piachu.
Całe szczęście, że nie trafiły. Kierowca patrzył z ulgą na wyrwy po pociskach, które ominął jego samochód, zaledwie w odległości kilku metrów. To co stał Joanną? Compayne ponownie usiadł na błotniku jeepa, a Czerny odniósł wrażenie, że wstydził się zachowania sprzed paru minut. Zadzwoniła do mnie przed wyjazdem, wyjaśnił Czerny. Nie pytaj, skąd wiedziała, że wyruszamy do Niemiec. Przekazała informację, że w końcu lutego zespoły niemieckich kryptologów ewakuowano z Hirschbergu do Czeplin i do zamku Naumburg pod Weimarem. Ja mam inne informacje. Compayne pokręcił głową. Nasze źródła mówią o Kaufbeeren i Rosenheim w Bawarii. Nie sądzę, żeby te informacje się wykluczały. Czerny wzruszył ramionami. Przerwał na moment, obserwując, jak ciężarówki w porządku, którego nie zmącił krótki nalot, ruszają jedna za drugą. Wsiedli do jeepa. Zastanawia mnie jeszcze coś. Powiedziała, żebyśmy zwrócili uwagę na zamek Czocha, gdyż istnieją możliwości dotarcia tam, choć bardzo niechętnie odpowiadała na pytania dotyczące tego zamku. Coś tam jednak musi być. I to cholernie ważnego. Czy możemy do końca wierzyć tej Joannie? Co o niej wiemy? Czerny wzruszył ramionami. Ty masz swoje źródła informacji, a ja mam swoje. Może uda się jeszcze czegoś o niej dowiedzieć. Tyle miałem ci do powiedzenia o tym, co wydarzyło się w Paryżu. Jak widzisz, nic takiego.
Owinął się płaszczem i próbował ulokować jak najwygodniej na tylnym siedzeniu jeepa, ale po chwili zaniechał tych wysiłków. Obejrzał się. Jeepy z pozostałymi członkami zespołu Compayne'a zwiększyły odstępy. Wjeżdżali na most Ludendorffa, którego środkowe przęsło było mocno uszkodzone po wybuchu niemieckich min, jakie obrońcom udało się odpalić, zanim Amerykanie odrzucili ich, uniemożliwiając zniszczenie całego mostu. Inne części ucierpiały w czasie ponawianych nalotów niemieckich samolotów, starających się zniszczyć tę wygodną dla aliantów drogę do Niemiec i ostrzału pociskami V1. Compayne rozłożył mapę i przyświecając sobie latarką, przypatrywał się wschodniej części Niemiec. Poszukiwał miejscowości, o której wspomniał Czerny.
Pisze się TZSCHOCHA, koło Marklisy. Usłyszał głos Polaka, który, okutany w płaszcz, z czapką nasuniętą na oczy, nie mógł widzieć, że komandor zaczął studiować mapę. Narysowałem tam kółko, żebyś szybciej znalazł.